Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Sierpniowe pielgrzymowanie do Pani Jasnogórskiej dla wielu z nas ma szczególne znaczenie. Udział w diecezjalnym pielgrzymowaniu jest kolejnym dowodem na naszą łączność z Kościołem lokalnym. W tych sierpniowych dniach jest taki jeden, który poświęcony został w kalendarzu liturgicznym Królowej Polaków, Pani Jasnogórskiej. W tym dniu uroczysta msza święta gromadzi wielu pielgrzymów na placu przed szczytem. Wśród wielu grup pielgrzymich można z łatwością zauważyć reprezentantów rycerzy Pani Jasnogórskiej. Mówię, że można ich z łatwością zauważyć ze względu na ubiór, który noszą rycerze. Z daleka widoczny jest biały albo biało-kremowy płaszcz z błękitnym krzyżem ośmioramiennym, w którym umieszczony jest wizerunek Jasnogórskiej Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz ciemno-granatowy beret sześciokątny z błękitnym krzyżem ośmioramiennym. Członkowie noszą też miniaturowy krzyż orderu Jasnogórskiej Bogorodzicy. Już ten opis umożliwia niektórym z Was, drodzy słuchacze Radia Maryja, zidentyfikować, iż zwracam Waszą uwagę na rycerzy rycerstwa orderu Jasnogórskiej Bogorodzicy. Wynik tej Waszej identyfikacji jest prawidłowy. Tak, to właśnie rycerstwo wybrałem, aby na początku dzisiejszej audycji tych rycerzy Jasnogórskiej Bogorodzicy uczynić ich podmiotem. Okazja jest bowiem szczególna. Oto 19 marca przyszłego roku, 2016, minie 25 lat od czasu powołania tego rycerstwa. Jest więc teraz święto patronki tego rycerstwa poprzedzające ów rocznicowy czas. Zwracam uwagę na obecność reprezentantów rycerstwa podczas Eucharystii sprawowanej w dniu święta Jasnogórskiej Bogorodzicy. Przyjmijcie, drodzy słuchacze, kilka informacji o rycerstwie jej orderu. W Głosie z Krakowa w ubiegłym roku, ci co pamiętają, przed listopadową uroczystością inwestytury przyjęcie nowych członków przedstawiałem i rozmawiałem wtedy z ojcem Janem Nalaskowskim, byłym generałem zakonu Paulinów, który nie tylko w 1991 roku był inicjatorem powołania rycerstwa, ale także od początku sprawuje funkcję najwyższego zwierzchnika rycerstwa z tytułem dziekana generalnego. Rycerstwo to ma swoje statuty, zredagowane zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego. Warto też wiedzieć, że 8 maja 1998 roku w trybie urzędowym zostały one oficjalnie potwierdzone przez ówczesnego generała zakonu Paulinów oraz ówczesnego metropolitę częstochowskiego, a także ówczesnego prymasa Polski. Wkrótce potem było to... Tak, 29 października tego samego roku 1998 święty Jan Paweł II, przychylając się do prośby dziekana i kapituły, przyjął rycerstwo orderu Jasnogórskiej Bogorodzicy pod swój protektorat i udzielił rycerstwu apostolskiego błogosławieństwa. To może tyle ze spraw dotyczących formalności prawnych. Na pewno ważne są dla każdego, kto słucha o rycerstwie, informacje o celach jego działania. Cele te są szczegółowo zapisane w statucie, ale pozwólcie, że zrezygnuję z ich odczytywania. Posłużę się tutaj tylko słowami wyjętymi z aktu zawierzenia naszego rycerstwa Pani Jasnogórskiej, wtedy gdy wypowiadaliśmy ten akt w 20. rocznicę istnienia. Wypowiadaliśmy wówczas skierowane do Matki Bożej, obecnej w cudownym obrazie na Jasnej Górze, takie zdania. Zacytuję je. Warto usłyszeć, bo one mówią o celach naszych. Jesteśmy przeświadczeni, że dzięki Twemu orędownictwu nie ugniemy się przed nawałnicą zła niszczącego współczesny świat, usiłującego wykreślić z serc i publicznego życia ten święty krzyż, i dekalog Bożych przykazań. Z Tobą, nasza hetmanko, stać będziemy w zwartych szeregach, w obronie życia ludzkiego i godności człowieka, w obronie sakramentalnego małżeństwa pomiędzy kobietą i mężczyzną. A protestować będziemy przeciw propagandzie wszelkich grzesznych i przeciwnych naturze związków i walczyć w obronie zagrożonej rodziny jako podstawowej komórki społecznej. To tyle cytatu. A trzeba tu jeszcze dodać, że w rycerstwie zaproszeni zostali i zaproszenie to przyjęli, co zewnętrznie wyrażone zostało podczas kolejnych inwestytur, czyli obrzędów przyjmowania członków, członkowie nie tylko z Polski. Są bowiem rycerzami mężczyźni z Austrii, Danii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Węgier, Włoch i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W takich uroczystościach jak Święto Pani Jasnogórskiej biorą udział tylko delegaci rycerstwa. Natomiast wszyscy rycerze z Polski i z zagranicy biorą udział w dorocznym trzydniowym skupieniu, refleksji i modlitwie, które kończą się uroczystym aktem zawierzenia i ceremonią inwestytury. Na początku listopada takie spotkanie rycerzy na Jasnej Górze będzie miało miejsce i zapewne wtedy będę mógł porozmawiać z reprezentantami rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Boga Rodzicy. No a dziś niech ten zbiór informacji, który przed chwilą przekazałem, wystarczy. W tym jeszcze wakacyjnym głosie z Krakowa zamierzam podjąć kilka tematów przedstawianych w krótkim ujęciu. Nie są to bowiem tematy na całą audycję, ale ich zasygnalizowanie w dzisiejszym wydaniu Głosu z Krakowa wydaje się potrzebne. A oto drugi z tematów. Wakacyjne wędrowanie. Szukamy przeważnie w ciągu roku takich miejsc, których odwiedzenie zostawiamy na czas wakacji. Niektórzy nawet układają trasy swego wakacyjnego wędrowania właśnie z uwzględnieniem punktów, które spisywali w czasie roku od poprzednich wakacji. Ja też starałem się taki plan niezbyt długi sobie ułożyć. Trasę podzieliłem na etapy tygodniowe. Ale przebywając w Krakowie, pomiędzy tygodniem właśnie tego bycia w pierwszym z wyznaczonych miejsc, a tygodniem, w którym miałem przebywać w tym drugim, zdarzyła mi się taka właśnie sytuacja. Otóż trafiło w moje ręce szczególne świadectwo. Był to album. I był to album o kajakowych szlakach świętego. Wszyscy wiemy od wielu lat o tym, że ksiądz Karol Wojtyła wraz ze studentami tworzącymi skupione wokół niego środowisko przebywali kajakami ciekawe rzeki i jeziora w Polsce. Ta pierwsza wyprawa kajakowa zorganizowana była w 1953 roku i tak zainteresowała młodych i owego księdza, że nawet gdy obdarzony został nowymi zadaniami biskupa i kardynała, to starał się w tych kajakowych wyprawach uczestniczyć, nie rezygnował z nich. Sam takiego doświadczenia nigdy nie zdobywałem, nie skosztowałem. Stąd nie mogłem o tym realizowaniu takiego wędrowania mówić jako świadek. Ale właśnie teraz, w wakacje obecnie przez nas przeżywane, pojawił się album pod tytułem Kajakowe szlaki świętego. Opisany jeszcze w podtytule, aby każdy mógł i wiedział, o kogo tutaj chodzi, słowami Wędrówka śladami Jana Pawła II. Kajakowe szlaki i wędrówka śladami. Ja ten album otworzyłem w tym wspomnianym już czasie krakowskiej przerwy między dwoma kolejnymi wyjazdami i zacząłem wędrowanie po trasach kajakowych księdza Karola Wojtyły i jego środowiska na Mazurach, po Pomorzu Zachodnim, wśród borów tucholskich, rzekami Powiśla i Warmii, Puszczy Augustowskiej i Suwalszczyzny. Strona po stronie podążałem tymi szlakami dzięki znanemu fotografikowi. Waldemar Bzura jest rozmiłowany w uwiecznianiu na fotografiach piękna polskiej przyrody. Wybrał się więc z aparatem fotograficznym na wyprawę wakacyjnymi śladami zapisanymi w pamięci i w opisach tych, którzy z księdzem Wojtyłą pokonywali te wakacyjne trasy. Waldemar Bzura miał jeszcze dodatkowe, historyczne już fotografie z tamtych lat. Fotografując współcześnie wygląd tych tras, porównywał również od czasu do czasu z tymi fotograficznymi dokumentami przeszłości. I potem oddał to wydawnictwu Biały Kruk. Tu zaś, zapewniając wiarygodność śladów przeszłości, wpisano je w obraz współczesny i uzupełniono niezbędnymi objaśnieniami, przygotowanymi przez doktora Jerzego Kruszelnickiego. I oto w ten sposób otrzymaliśmy kolejne świadectwo. Świadectwo pewnego wycinka zaangażowania duszpasterskiego świętego Jana Pawła II. Pod tym kątem spoglądam na to, co jest w albumie napisane, bo przecież to, co realizował święty późniejszy papież w czasie tych wakacyjnych, kajakowych wypraw, to nic innego, tylko duszpasterstwo turystyczne. O takim właśnie duszpasterstwie pisali przed laty ksiądz i młody inżynier w artykule opublikowanym w Homo Dei. Ów ksiądz, tak podpisujący się pod swoją częścią, to ksiądz Karol Wojtyła, a ów młody inżynier to współcześnie sługa Boży Jerzy Ciesielski. Przemieszczałem się po słownych i fotograficznych opisach kajakowych szlaków świętego i coraz bardziej wpisywałem w swoją pamięć piękno polskiego krajobrazu. Ten krajobraz widziany nie od strony drogi, jakże często tej ekspresowej albo autostradowej, oekranowany obustronnie, ale od strony urokliwej rzeki albo jeziora, jest szczególnie piękny. Jeśli już samemu nie możemy go poznać, bo i lata może nie te, aby przebywać kajakiem dłuższe trasy i trudno w namiocie zamieszkiwać, to można dzięki temu albumowi wydanemu przez Biały Kruk dokładnie poznać kajakowe szlaki świętego. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że w zbiorze fotografii przedstawiających kajakowe szlaki świętego są również fotografie sprzed lat, udostępnione przez ówczesnych uczestników tego wędrowania. Wydawca tego niespotykanego albumu papieskiego fotografie te jednak udoskonalił. Nadał im barwę, przez co dobrze wkomponowują się w całość. Jedna z takich fotografii znalazła się nawet na okładce tego albumu. Podpisy zaś pod tymi oraz pozostałymi fotografiami już z czasów współczesnych, jak zawsze w tego typu opracowaniach Białego Kruka, umożliwiały mnie nie tylko zauważyć piękno polskich szlaków przebywanych przez świętego, ale również dobrze identyfikować miejsca i czas, kiedy nawiedzał je święty Jan Paweł II. Mówiąc o tym wszystkim, dzielę się z wami, drodzy przyjaciele, radością innego niż zwyczajnie wakacyjnego wędrowania. I to była ta druga wakacyjna informacja, którą powinienem był podzielić się z wami. Ale drodzy słuchacze, jeszcze w wakacyjnych audycjach Głosu z Krakowa powinienem podnieść jeszcze coś, ale to właśnie nie było wszystko. Kolejną zdobyczą wakacyjną jest informacja wyjęta z relacji mojego znajomego, który spędził swój tegoroczny urlop w Kołobrzegu, niby zwyczajnie. Był tam w sierpniu i właśnie powrócił do Krakowa. A za najważniejszą informację z całego okresu przebywania w Kołobrzegu mój znajomy uznał to, co zauważył na drzwiach tamtejszego supermarketu. Nie wymienię nazwy tego supermarketu, aby znowu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie uznała tego za ukrytą reklamę i nie kazała nadawcy, czyli ojcom redemptorystom, płacić kolejną karę za takie insynuacje. Otóż właściciele owego supermarketu na drzwiach wywiesili takie ogłoszenie. Cytuję za moim kolegą, który je odnotował na przywiezionej z wakacji karteczce. Oto treść ogłoszenia. Drodzy klienci, od września w niedzielę sklep będzie nieczynny. Nasi pracownicy niedzielę będą spędzać z rodzinami. Zapraszamy na zakupy w weekendowe piątki i w soboty. Koniec cytatu. A dalej następuje informacja o autorze tego ogłoszenia, czyli o kierownictwie tego supermarketu, którą już tu z wyjaśnionych wcześniej powodów pomijam. Zapytałem znajomego, jak to ogłoszenie zostało tam przyjęte. Czy protestowali stali, niedzielni, świąteczni bywalcy tego supermarketu? Odpowiedział, że nie wie o tym. Wie natomiast, że decyzja o zamknięciu supermarketu w niedzielę była jednoznacznie ekonomiczna. W niedzielę bowiem były znacznie mniejsze obroty. A co najważniejsze, kierownictwo supermarketu twierdzi, że nie przewiduje zwolnienia pracowników z powodu wprowadzenia tej zmiany organizacyjnej. To mój kolega uznał za super wiadomość. A ja, usłyszawszy o niej, już widzę, jak handlowcy z Kołobrzegu staną się prekursorami logicznego myślenia w handlu. Jeśli w rozliczeniu całościowym okaże się, że finansowo z tego powodu nic nie stracą, a jeszcze wszyscy pracownicy będą nadal zatrudnieni, to uwierzę w mądrych, uczciwych handlowców. No tak, to kolejne informacje. A w ubiegłym tygodniu usprawiedliwiałem się z niepodejmowania tematu dotyczącego referendum, podkreślając, że jeszcze na to za wcześnie. Przypomnę tylko, że na początku lipca zaprosiłem do głosu w Krakowa profesora Andrzeja Nowaka i w czasie wyemitowanej wówczas rozmowy dyskutowaliśmy o referendum, które ogłosił i jego termin zapowiedział były prezydent Bronisław Komorowski. Zgłosił on 3 pytania, na które chciał uzyskać odpowiedź od pełnoletnich obywateli Polski. To ogłoszenie tematu i terminu referendum nastąpiło bezpośrednio po przegranej przez Bronisława Komorowskiego pierwszej turze wyboru prezydenta. Dziś już wiemy, bo niedawno mówił o tym jeden z doradców byłego prezydenta, Henryk Wujec, że pytania w tej sprawie powstały w nocy po pierwszej turze wyborów, szybko, na kolanie, a wszyscy dowiedzieli się o efektach pracy rano. Zapewne Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent, rzucając pod osąd obywateli pytanie o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, spodziewał się, że wyborcy chcący zmiany poprą go w drugiej turze. No, tak nie stało się. I tak oto powstały wówczas 3 pytania. Warto je przypomnieć. Pierwsze, czy jest pani, pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej? Drugie, czy jest pani, pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? I trzecie pytanie, czy jest pani, pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Już w lipcowej rozmowie z profesorem Andrzejem Nowakiem udowodniliśmy, że pierwsze pytanie dotyczy sprawy, na której realizację nie zezwala obecna konstytucja, czyli jeszcze trochę za wczesne. Dodatkowo też to pytanie, jeśli tak zostało sformułowane, jak przed chwilą podałem, nie daje możliwości udzielenia odpowiedzi także tym, na przykład, którzy chcieliby go poprzeć, ale poprzeć w taki sposób, że chcieliby wprowadzenia tak zwanej ordynacji mieszanej, w której część mandatów obsadza się w wyniku wyborów jednomandatowych, a pozostałą część w wyborach proporcjonalnych. Taki system występuje u naszych zachodnich sąsiadów i dzięki temu nie ma tam takich przypadków, jak w parlamencie, po niedawnych wyborach w parlamencie w Wielkiej Brytanii. Odnośnie zaś drugiego pytania z pozytywnej, czyli na tak, odpowiedzi wyborców pozyskanej wcale nie wynika, że partie nie mają być finansowane z budżetu. A nawet można byłoby interpretować tę odpowiedź jako poparcie dla finansowania partii winnej od obecnej stosowanej proporcji, ale też z budżetu. Na trzecie pytanie referendowe parlament już w obecnym składzie niedawno zareagował pozytywnie, wprowadzając tę zasadę opisaną tym pytaniem przy okazji nowelizacji odpowiedniej ustawy. Tak więc widać, że te pytania powstały w specjalnych warunkach nocnej, nerwowej pracy doradców Bronisława Komorowskiego. Widać też, że niezależnie od rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów prezydenta, zostały one skonstruowane tak, aby wrzucić ten problem na początek kadencji nowego prezydenta. Przecież widać wyraźnie, że pan Bronisław Komorowski wpisał się w profil realizowany przez koalicję rządzącą od 8 lat, rządzącą Polską, która odrzucała kolejne wnioski obywateli wnoszone w sprawie przeprowadzenia referendów. Każdy z tych wniosków w sprawie pytań referendalnych poparło od 1 000 000 do prawie 3 000 000 obywateli, Polaków, którzy prosili w pewnych sprawach. 3 ważnych dla nas obywateli. I każdy z tych wniosków był odrzucany przez koalicję rządzącą, a ówcześnie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski żadnego z tych odrzucanych wniosków nie tylko nie wsparł, ale nawet wtedy, gdy tak nagle podjął decyzję o 3 pytaniach, to żadnego z tych pytań nie wziął z wniosków obywateli. I w ten sposób dał nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, do zrozumienia, że żaden z 3 wniosków wspartych łącznie prawie 6 000 000 podpisów nie jest wart poddania go ocenie obywateli podczas referendum już przecież uruchomionego z jego inicjatywy. A ten powstały wniosek w sprawie referendum z 3 dziwnymi pepeniami poparła koalicja rządząca głosami swoich senatorów. I to poparła stosunkowo szybko, bez żądania wyjaśnień ze strony Bronisława Komorowskiego wnioskodawcy. O tym trzeba pamiętać, spoglądając na to, co dzieje się przez cały sierpień, a nawet jeszcze wcześniej. Jak to poprzednio wspierający zorganizowanie referendum z owymi 3 pytaniami pana prezydenta ówczesnego Bronisława Komorowskiego zaczęli występować z nowymi inicjatywami. A może lepiej, tak to w sierpniu, a może lepiej, niech nowy prezydent odwoła to ustanowione już referendum. Wtedy zaoszczędzi się 130 milionów złotych, które można dać na... I tu różne cele określali, jakby zapominając, że wcześniej właśnie z tej samej koalicji rządzącej bezkrytycznie wydanie tej kwoty wsparli. A może by tak... dodawali inni, jeszcze dopisać kilka pytań, twierdzili. I jeśli nawet dopisanie pytań wnioskowanych przez miliony podpisujących się pod nimi miałoby jakieś uzasadnienie, to już podawanie pytań wręcz kuriozalnie formułowanych ad hoc przez tego czy innego spalonego już polityka wyglądało na zabawę. Bo przecież pod wnioskiem o takie pytania owi kuriozalni pseudopolitycy nie uzyskaliby wsparcia nawet ze strony ich wcześniejszych sprzed kilku lat wyborców. Cóż więc zrobi prezydent Andrzej Duda? Wielu zastanawiało się w ubiegłym tygodniu. A dzisiaj można powiedzieć, że postąpił tak, jak należało. Wysłuchał głosu tych, którzy uprzednio przedstawiali w imieniu obywateli pytania i koordynowali wnioski o zorganizowanie w tych sprawach referendum. I wcale owymi organizatorami czy koordynatorami nie byli ludzie z partii. To widać na fotografiach tych, z którymi prezydent Andrzej Duda spotkał się przed odpowiedzią, co zrobić teraz przed jednym referendum i z tymi pytaniami. Także ci, którzy swymi podpisami wspierali owe wystąpienia, nie byli członkami jakiejś jednej partii, ani nawet w znaczącej większości zapewne nie byli zaangażowani partyjnie. To było i jest nadal obywatelskie działanie. Wspieranie takich obywatelskich działań było także w programie wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy. Ale zostało to również, jak i pozostałe zadania występujące w programie wyborczym prezydenta, podtrzymane również po tych niedawnych wyborach. Porównajmy chociażby treść orędzia wygłoszonego przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 6 sierpnia z tym, co zrealizował w sprawie referendum. Każdy logicznie myślący na pewno mógł przypuszczać, jaka będzie decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. On działa po prostu logicznie i jest normalnie przewidywalny. Uszanował więc najpierw decyzję swojego poprzednika. Chociaż ów poprzednik już po wyborach nie uszanował, podobnie jak i większość parlamentarna, prośby prezydenta elekta wyrażonej w przemówieniu podczas uroczystości oficjalnego przekazania przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów prezydenckich. Przypomnę, że wówczas prezydent elekt poprosił, aby w czasie do zaprzysiężenia nie podejmować zmian ustawowych, które będą zmieniać system prawny w Polsce. A oni nie tylko nie uwzględnili tej prośby, ale w szybkim tempie wprowadzali takie zmiany, aby uzyskać jeszcze podpis prezydenta wówczas urzędującego w ostatnich dniach pełnienia przez niego tego urzędu. Tak więc nowy prezydent Andrzej Duda, jak stwierdził, uszanował decyzję poprzednika Bronisława Komorowskiego. Nic w tej decyzji nie zmieniał. Nie dopisywał pytań, nie odwoływał tego referendum, choć każde działanie w tym zakresie miałoby jakieś uzasadnienie. Skorzystał jednak ze swoich uprawnień i zgodnie ze swym zobowiązaniem ogłoszonym w okresie wyborczym i realizowanym od pierwszego dnia urzędowania postąpił. Były bowiem 3 wnioski obywatelskie o przeprowadzenie referendum i długo czekały w odpowiednich zamrażarkach ustawowych, by być odrzuconymi. I to pomimo poparcia tych wniosków, jak już mówiłem, łącznie przez prawie 6 milionów podpisów obywateli. I te wnioski, pytania zdecydował się prezydent Andrzej Duda umieścić jako pytania referendalne w referendum ogłoszonym przez siebie. Aby jednak zminimalizować koszty przeprowadzenia referendum, ustalił, że odbędzie się ono w czasie wyborów parlamentarnych. Po prostu takie działanie jest zwyczajnie w pełni logiczne. A i sposób głosowania jest wtedy prosty. W wyborach parlamentarnych wyborca otrzymuje 2 karty, a na ich podstawie wybiera posła i wybiera senatora, a teraz otrzymałby 3 karty i dodatkową, tą właśnie oznaczoną na przykład innym kolorem, że będzie to karta wyrażająca odpowiedzi na te pytania referendalne. Pytania logiczne. Przecież znając je, umieszczaliśmy także swoje podpisy pod nimi. No a teraz zapewne, jeśli tylko Senat wypowie się akceptująco, zobaczymy jak to się zrealizuje, no to te pytania będziemy omawiali na pewno i w rozmowach niedokończonych w naszym radio z kompetentnymi wnioskodawcami, a także może także i w rozmowie emitowanej w Głosie z Krakowa. Poproszę kogoś o takie wyjaśnienia. A na dziś to tyle w dzisiejszej audycji. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.